Kochani, czytamy 10 rozdział listu, pierwszego listu do Koryntian. Czytamy sobie dalej list do Koryntian. Doszliśmy do 14 wersetu, więc dzisiaj przeczytamy sporo wersetów, ale nie bójcie się, to nie znaczy, że będziemy dużo na ten temat mówić. Od 14 wersetu do 30, w zasadzie do pierwszego wersetu 11 rozdziału. I Paweł mówi takie słowa. Dlatego, ukochani moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych. Sami rozsądźcie, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest wspólnotą krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czy nie jest wspólnotą ciała Chrystusa? Ponieważ jest jeden chleb, my liczni jesteśmy jednym ciałem. Wszyscy bowiem bierzemy cząstkę z jednego chleba. Przyjrzyjcie się Izraelowi według ciała, czy ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza. Co zatem mówię? Czy to, że ofiara składana bóstwom jest czymś? Albo że bóstwo jest czymś? Raczej, że to, co ofiarują demonom, a nie Bogu. Nie chcę natomiast, abyście stawali się wspólnikami demonów. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie brać cząstki ze stołu pańskiego i stołu demonów. Czy pobudzamy tu Pana do zazdrości? Czy jesteśmy mocniejsi niż On? Wszystko wolno, ale nie wszystko niesie korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka swego, lecz tego, co bliźniego. Wszystko, co jest sprzedawane na targu mięsnym, jedzcie, o nic z powodu sumienia nie pytając, gdyż pańska jest ziemia oraz cała jej pełnia. Jeśli zaprasza was ktoś z niewierzących, a chcecie pójść, jedzcie wszystko, co przed wami stawiają, o nic z powodu sumienia nie pytając. Jeśli jednak ktoś powiedziałby wam, to jest ofiara złożona bóstwom, nie jedzcie ze względu na tego, który to wyjawił, a także na sumienie. O sumieniu zaś mówię nie twoim, lecz bliźniego, bo dlaczego moja wolność ma być sądzona przez czyjeś sumienie? Jeśli ja uczestniczę z wdzięcznością, dlaczego mam być obrażany za to, za co ja dziękuję? Cokolwiek zatem jecie czy pijecie, cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Boga. Bądźcie ludźmi, którzy nie dają powodu do potknięć ani Żydom, ani Grekom, ani zgromadzeniu Boga. Jak i ja wszystkich we wszystkim zadawalam, nie szukając własnej korzyści, lecz wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja Chrystusa. Więc mamy taki fragment. Przypomnę krótko, że cały ten temat bałwochwalstwa rozpoczął się rozdział wcześniej, tak, czy dwa rozdziały wcześniej, od tego, że Paweł zaczął rozważać, czy mówić o sytuacji, gdzie część najprawdopodobniej bogatych, bardziej znanych ludzi w Koryncie, którzy byli chrześcijanami, stwierdziła, że może uczestniczyć w pogańskich ucztach, które były wyprawiane z okazji igrzysk, które tam miały miejsce, z okazji różnych wydarzeń, i uczestniczenie w tych ucztach najprawdopodobniej było związane z uczestniczeniem w jakiejś, wiecie, no, w wyższych sferach miasta, tak? To dzisiaj byśmy powiedzieli, tak jakby właśnie nas zapraszano na obiady tam z burmistrzem, z władzami tego miasta, no i takie rzeczy działy się wtedy i wszystkie te uczty były związane z bałwochwalstwem. Więc część z tych Koryntian, którzy na te uczty chodzili i były one dla nich ważne, gdzieś tam może łechtały ich poczucie ambicji i tego, kim są, oni ukuli sobie taki slogan: wszystko mi wolno. Jest przecież tylko jeden Bóg. W zasadzie nie ma, wszystko jest stworzone przez Boga. Nie ma czegoś takiego jak te bóstwa pogańskie. To jest wszystko, nie istnieje i wszystko nam wolno. Możemy chodzić. Z drugiej strony wiemy, że sprawiało to problem dla wielu innych ludzi, tak? I Żydów, dla których to było coś trudnego do przyjęcia, chrześcijan, którzy pochodzili z Żydów i patrzyli na pogan, którzy idą na pogańskie uczty i w pewnym sensie nawet odwoływali się do ustaleń z dziejów apostolskich najprawdopodobniej i mówili, no ale było ustalone, że poganie mają nie jeść tego, co ofiarowane bałwanom. Nie mają w tym uczestniczyć, mają uciekać od tego, ale też na niektórych, którzy nawrócili się z pogan i dla których te rzeczy były rzeczywistością ich wcześniejszej religii, tak? I zastanawiali się, o co w tym wszystkim chodzi. I wiemy, że Paweł mówi dalej, czy przy przytacza swój przykład jako tego, który sam ogranicza swoją wolność po to, żeby dotrzeć do ludzi z Ewangelią. Później ostatnio mówiliśmy o tym, jak Paweł przytacza też przykłady z historii Izraela. Mówi, że Izrael robił pewne rzeczy, które były nieakceptowalne dla Boga i dlatego wielu z nich padło na pustyni. I mówi też, że to zostało napisane, żeby was przestrzec, tak? Więc nie są to historie oderwane od rzeczywistości, ale skierowane do Kościoła, żeby ich przestrzec. I więc teraz dalej czytamy, Paweł mówi nam, czy to, co czytaliśmy przed chwilą, mówi z jednej strony, uciekajcie od bałwochwalstwa, mówi o tym, że bałwochwalstwo jest stołem, kielichem demonów, ale jednocześnie to, co często mnie gdzieś tam no, powodowało pytania, dalej w dalszej części tego samego rozdziału mówi, ale jak ktoś wam postawi coś, co wiecie nawet, że jest ofiarowane tym bałwanom, ale nikt nic o tym nie mówi, to śmiało nie przejmujcie się, jedzcie, nie wnikajcie. Chyba, żeby ktoś szczególnie zrobił z tego jakąś uwagę, tak? I powiedział, a ty wiesz, ty jesteś wierzący, a tutaj to mięso, co ci daję, to jest z rynku, gdzie zostało ofiarowane bożkom. I wtedy Paweł mówi, wtedy nie jedzcie, ale mówi też nie ze względu na siebie, tylko właśnie na tego człowieka, który tu mówi. Więc Paweł w pewnym sensie wydaje się, przynajmniej ja zawsze tak na to patrzyłem, mówić sprzeczne rzeczy w kilku zdaniach. Gdzieś tam przeczy sobie troszkę sam. Tak jak mówię, tak można odebrać ten fragment. Natomiast chciałbym, żebyśmy właśnie sobie zastanowili się, bo kiedy poznajemy też kontekst tego, co mówi, to wszystko, wydaje mi przynajmniej, wstaje na swoje miejsca. Przede wszystkim zacznę od takiej może uwagi, że kiedy zwłaszcza ten pierwsza część tego wszystkiego, Paweł mówi, uciekajcie od bałwochwalstwa, tak? I nam się czasami może to wydawać, że no nie jest to coś, co towarzyszy naszej dzisiejszej rzeczywistości, tak? No nasz kraj już tak dawno jest formalnie przynajmniej chrześcijański, że takie bałwochwalstwo kojarzy nam się albo z tym, że no to jakieś były naszych pra przodków rzeczy i w zasadzie nie mamy z tym nic wspólnego dzisiaj, no bo my dzisiaj nie robimy tego. Ewentualnie czasami patrzymy na różne tradycyjne kościoły i ich postępowanie i przyrównujemy to do bałwochwalstwa, tak? Bo są jakieś figurki, jakieś obrazy, jakieś różne rzeczy. Albo trzecie takie podejście, takie zrozumienie, i myślę, to jest coś, co dotyka nas jako ewangelicznych chrześcijan często. To jest takie trochę okultystyczne podejście, czyli wszystko, ta duchowa rzeczywistość staje się jakaś taka bardzo dla nas ważna i absorbująca. I mam taką uwagę, że ciekawostkę może, że kiedy właśnie myśli, czy zaczyna się rozmawiać o tych kwestiach związanych w ogóle z demonologią, czy tak jak Paweł się tu odwołuje do demonów, z tymi tematami, to jest to temat właśnie w naszym ewangelicznym kościele, bo zostawię na boku wszystkie inne. Nie wiem, wydaje mi się, że w ostatnich też czasach często albo jest kompletnie pomijany, albo wszystko się wokół tego kręci i wszystko jest, ta demonologia się rozbudowuje, powstają całe książki i gdzieś tam wokół tego wszystko biega. I często te fragmenty też są używane do tego, żeby coś na ten temat mówić. Natomiast ciekawy był taki człowiek, myślę, że większość z nas zna jego książki, C.S. Lewis napisał taką książkę Listy Starego Diabła do Młodego. Jeżeli czytaliście, to wiecie. Bardzo dobra książka, takie listy, które doświadczony diabeł pisze do niedoświadczonego i daje mu rady, jak ma tam postępować z ludźmi. Więc w pewnym sensie fantazja, ale bardzo ciekawa. Dużo tam jest ciekawych rzeczy. Jedną z pierwszych rzeczy, które ten diabeł mówi, to właśnie to, że są dwie rzeczy, które są dla nas dobre. Dla nas, w sensie on mówi jakby dla nas demonów są dobre. Dwie rzeczy byśmy chcieli, żeby miały miejsce. I mówi, to te dwie rzeczy to jest tak. Jedna to taka, żeby o nas w ogóle nie mówiono. To jest coś, co nam odpowiada. A druga taka, żeby tylko o nas mówiono. Mówi, jak te dwie rzeczy, uda nam się którąś z tych dwóch rzeczy w życiu człowieka zorganizować, to jakby jest pozamiatane. Mamy go, tak? Czyli albo człowiek w ogóle pomija tą rzeczywistość, myśli, że ona się do niego nie odnosi w żaden sposób, albo żyje cały czas właśnie tego typu rzeczami. I myślę, że jest w tym dosyć taka właśnie ciekawa obserwacja. Ale wracajmy jakby do tekstu. O czym Paweł mówi? I Paweł wydaje się, przynajmniej tak nam myślę, że wielu z nas, jak czytałem ten fragment, to wydaje się, że Paweł mówi, czy odwołuje się do tych demonów właśnie w taki trochę sposób, ja tak nazwę go okultystyczny, w tym sensie, że jeżeli ktoś uczestniczy, czy Paweł odwołuje się do tych ludzi, jeżeli uczestniczycie w tych ucztach, to uczestniczycie w jakichś demonicznych praktykach, w jakichś rzeczach takich właśnie złych i tak dalej. I znowu, jednak jeżeli czytamy ten tekst w kontekście, to ja chciałbym jakby zaryzykować takie stwierdzenie, że nie to jest esencją tego, do czego Paweł się tu odwołuje. Być może Paweł w ogóle w trochę inny sposób na to patrzy. Trzeba by zrobić cały taki szeroki wykład o tym, jak demony były postrzegane w Starym Testamencie, w czasach między testamentami, w Nowym Testamencie. Jest bardzo ciekawe, mogę książkę komuś polecić, jak ktoś chce poczytać. Ale niekoniecznie, kiedy Paweł tutaj dochodzi do tych słów demony, to ma na myśli to, co my dzisiaj byśmy myśleli, że on ma na myśli, czytając cały Nowy Testament. Tak? I może zacznę od drugiego końca. Najważniejsze słowa w tym całym fragmencie od wersetu 14 do wersetu właśnie 22 w zasadzie, to są kluczowe słowa tego fragmentu, to jest społeczność. Społeczność, uczestnictwo, uczestniczenie, bycie częścią czegoś, tak? I te słowa powtarzają się tutaj w moim tłumaczeniu, mówią wspólnota. Wspólnota powtarza się wielokrotnie to słowo. Jesteśmy jednym ciałem, bierzemy cząstkę, czyli jesteśmy częścią czegoś i tak dalej. I to jest coś, to jest rzeczywistość, którą Paweł podkreśla. Bycie częścią, bycie we wspólnocie, tak? I my też, kiedy patrzymy właśnie na, i posługuję się takim obrazem wieczerzy pańskiej, komunii, tak to potocznie w naszym kraju określamy. I komunia to jest słowo, które właśnie oznacza współuczestnictwo, uczestniczenie w czymś, tak? I Paweł mówi, że chleb, który łamiemy, wino, które pijemy, tą wieczerzę, którą tu sprawujemy, ona tutaj ma bardzo ważną rzecz. I znowu myślę, że nasze postrzeganie tego czasami jest zaburzone, bo wydaje nam się, czy wynieśliśmy często z naszego tradycyjnego kościoła katolickiego taką, może to brzydko zabrzmi, ale taką magiczną formułę tej komunii, tak? Magiczną formułę, czyli że to jest sakrament, który coś tam się to przemienienie robi, coś się dzieje i teraz wszystko jest nieważne, ważne, że jak w tym uczestniczyć, to tak jakbyś jakiś magiczny kawałek brał i jak go połkniesz, to wszystko jest w porządku. To jakby, wiecie, obrzęd się dokonał i w zasadzie z tobą wszystko jest okej. Nie? Tak uczestniczyłeś, jesteś w ciele Chrystusa, to znaczy jesteś zbawiony i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę, że biblijne zrozumienie tego to jest właśnie, czy to, co my próbujemy podkreślać jest ważne w tym, to jest, że jest to symbol jedności, symbol uczestniczenia, symbol bycia razem, bycia częścią Bożego ludu, tak? Tam się nie dzieje nic magicznego, ale też sam symbol nic nie zmienia. Jeżeli uczestniczymy w tym symbolu, ale potem idziemy na podwórko i zaczynamy funkcjonować nie jak Boży naród, tylko jak każdy inny przeciętny człowiek, to ten symbol nic nie zmienia w naszym życiu, tak? Nic nie symbolizuje, bo on ma symbolizować rzeczywistość, on ma podkreślać to, co rzeczywiście się dzieje, tak? On symbolizuje to, gdzie widzimy naszą przynależność. I teraz, co Paweł ma na myśli, kiedy mówi o tych demonach? I znowu mówię, to słowo demony od razu powoduje w nas jakiś obraz, mamy jakieś biblijne nasze zrozumienie tego, czym demony są. Natomiast to nasze dzisiejsze zrozumienie, nawet jeżeli jest biblijne i wyciągamy je z całości Biblii, niekoniecznie musi odnosić się do tego, co Paweł co Paweł miał na myśli w tym momencie, czy który aspekt tego podkreślał. Dlatego, że w jakimś tam sensie my patrzymy już na cały Nowy Testament z perspektywy 2000 lat i różnego no, naszej teologii, zrozumienia. Natomiast jeżeli się spojrzy na to, co to słowo demony, greckie słowo, oznaczało, to ono oznaczało mnóstwo różnych dziwnych rzeczy w tamtym czasie. I funkcjonowało wśród różnych ludzi w bardzo różny sposób i w różnych kontekstach. I jednym z takich kontekstów, który często funkcjonował wtedy, to było on używane przez filozofów. Było używane przez filozofów w takim sensie, że i rozpoczął to Platon, a później to jakby rozwijało się i ostatecznie można w jakimś tam sensie dokończył, czy sformułował to człowiek, który mniej więcej urodził się w tym czasie, w którym Paweł pisał ten list, czyli gdzieś tam koło 50 roku naszej ery. I filozofowie greccy, oni, no, patrząc na tą całą grecką religię, tych bogów, Zeusa i tych innych, oni sami zaczęli myśleć, że coś z tym wszystkim jest nie tak, tak? Coś tu, ci bogowie tacy dziwni, tacy jak ludzie, którzy są zazdrośni, robią sobie złośliwości, żyją w bardzo nieetyczny sposób, tak jak czytaliśmy mitologię kiedyś w szkole, trzeba było czytać, to człowiek się mógł za głowę złapać, co ci bogowie tam wyczyniali, żyli jak sąsiedzi tacy nasi współcześni, nie? I tam każdy z każdym i nie wiadomo po co i tak dalej, i tak dalej. I człowiek sobie myślał, jak ludzie mogli w coś takiego wierzyć. I rzeczywiście przeciętny człowiek jakby tam wierzył sobie w to, ale filozofowie stwierdzili, że no to dziwne jest oddawać cześć takim istotom, które w zasadzie gorzej ode mnie funkcjonują, tak? Zachowują się jakby gorzej niż ja w takim sensie etycznym. I oni zaczęli tworzyć takie zrozumienie, że tak naprawdę to jest właśnie, jest jeden Bóg, jest jeden taki byt, który wszystko stworzył, wszystkim wszystko jest, i nazywali go różnie mądrością, ale też właśnie nazwali go słowem. Tak? Że to jest słowo. Jest taki Bóg, który jest odległy, który był stwórcą i on się nazywa Słowo. I to jest oczywiście nawiązanie do tego, do czego Jan nawiązuje około 100 roku, pisząc swoją Ewangelię i pisząc, że na początku było Słowo i ten Chrystus jest tym Słowem. Tak? I oni właśnie odkryli, czy mieli takie objawienie, jakkolwiek byśmy na to spojrzeli, że jest ten Bóg Słowo. A ci wszyscy różni bogowie to są pośrednicy. To są właśnie takie, i oni ich nazwali, że to są właśnie demony. Czyli ten Zeus, ten Mars, ta Afrodyta i tak dalej, to są takie byty, które jakby są za ich pośrednictwem ludzie oddają cześć temu słowu, w sensie tacy ludzie przeciętni, którzy im składają ofiary i tak dalej, i tak dalej. I oni właśnie określali te byty duchowe mianem demonów, tak? Więc to były właśnie, ogólnie rzecz mówiąc, demony. I w tym czasie nowotestamentowym, czyli jak widać też i w Nowym Testamencie, tego pośrednictwa jest dużo, więc aniołowie są takimi pośrednikami w Biblii między tym prawdziwym Bogiem a nami, a demony to są ci upadli aniołowie, więc to też gdzieś tam było widać w tym wszystkim tą ideę, ale to nie jest jakby w tym wszystkim najważniejsze. Więc co Paweł ma na myśli? Co Paweł ma na myśli, mówiąc o tym, że kiedy uczestniczymy w tych ucztach, tak? Kiedy zajmujemy się bałwochwalstwem, to oddajemy cześć demonom. Więc mógł niekoniecznie mieć na myśli takie zrozumienie demona jako jakiegoś złego, diabelskiego bytu, któremu okultystycznie oddajemy cześć, chociaż to też się w tym mieści. Tak? Tylko ja nie mówię, że to zapomnijmy o tym. Tylko niekoniecznie w tym momencie to podkreślał. Tak? I jeżeli spojrzymy na to, czym on kończy tym i kończy takimi wersetami 21-22 tą swoją myśl, czy 22 w zasadzie, 22. Czy pobudzamy tu Pana do zazdrości, czy jesteśmy mocniejsi niż on, tak? Mówi, że kiedy, czy sugeruje, że właśnie przez to, że uczestniczymy w tym wszystkim, pobudzamy Boga do zazdrości. I tutaj odnosi się do wersetów ze Starego Testamentu, z Księgi Powtórzonego Prawa, 32 rozdziału. I chciałbym to przeczytać, ten rozdział, znaczy te wersety. 32 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa. Pieśń Mojżesza, tak zwana, Mojżesz na koniec swojego usługiwania taką pieśń, mówi i 16-17 werset Mojżesz mówi tak: pobudzili go do zazdrości obcymi bogami, rozdrażnili go obrzydliwościami, składali ofiary demonom. I znowu tutaj demonom to jest słowo, które tak greckie tłumaczenie Starego Testamentu używa tu tego greckiego słowa właśnie demony. To nie Bóg, a to nie Bóg. Bogom sobie nieznanym, nowym, którzy przyszli z bliska, wasi ojcowie przed nimi nie drżeli. Skałę, która cię powiła, zaniedbałeś, zapomniałeś o Bogu, co cię zrodził. Tak? Więc odwołuje się Paweł do wersetów ze Starego Testamentu, które mówią o tym, że Izrael miał tendencję, miał pociąg do tego, żeby zamiast jako lud Boży uwielbiać Boga, Izraela, swojego Boga, oni często lubili gdzieś tam do tych innych bogów pójść pogańskich, tak? I często to było związane z tym, że nie wiem, była susza, im się wydawało, no tu już taki Bóg jest, co deszcze sprowadza, ten nasz nic nie mówi, no to jak temu też złożymy jakąś ofiarę, to będzie dobrze. Główne, żeby było, żeby wydarzyło się to, co ja bym chciał. I to jest jakby esencja tej pogańskich religii, tak? Też, że można tak pokierować tymi bogami, żeby oni zrobili to, co ja potrzebuję. Dali mi to, co ja chcę i takie jest to magiczne podejście. Więc to, co Paweł podkreśla tutaj w tym, co mówi, to tak jak mówię, niekoniecznie jakiś taki mistyczny, okultystyczny wyraz tego, ale po prostu to, że odchodząc w kierunku innych kultów, nie jesteśmy wierni Bogu. Tak? To nie, że dzieje się coś. No, co mam na myśli? To gdyby ktoś, czyli żeby może lepiej wam spróbować wytłumaczyć, o co mi chodzi. Paweł nie ma na myśli tego, że jeżeli ja jako wierzący niechcący bym trafił do jakiegoś bałwochwalczego miejsca i w jakiś, nie wiem, nieprzewidziany sposób niechcący wziął w nim udział, to nagle byłbym winny uwielbienia demonów i jakiś taki, że nie wiem, w okultyzmie bym uczestniczył. Nie to Paweł podkreśla, tak? Paweł podkreśla bardziej to, że tą przynależność. Jeżeli uczestniczę w czymś, jeżeli świadomie w tym uczestniczę, chcę w tym uczestniczyć dla własnego zysku, to przestaję być w społeczności Boga Izraela, a włączam się w społeczność ludzi, którzy oddają cześć innym rzeczom, tak? Innym tym demonom. Czy dzisiaj w takim naszym materialistycznym środowisku powiedzielibyśmy rzeczom czy rzeczywistością, czy jak Paweł mówi, władzą. My dzisiaj nie wierzymy w tych Marsa, Zeusa i tych innych, ale tak jak kilkakrotnie mówiłem, my mamy tego odpowiedniki. My dzisiaj również możemy uwielbiać obcych bogów, nie nazywając ich w taki sposób, tak? Czy możemy oddawać cześć, czy większość Europy i tego świata zachodniego oddaje cześć pieniądzu, tak? I my dzisiaj nikt tego nie nazwie, że to jest Bóg jakiś, Merkury, czy inny, czy Mamon. Natomiast ludzie oddają swoje życie pieniądzu. I potrafią nieść ofiary, to jest coś, co ich prowadzi w życiu, to jest coś, co jest dla nich najważniejsze, to jest coś, dlaczego są w stanie pójść na różne kompromisy, służą temu, tak? I my dzisiaj byśmy nie powiedzieli, że oni, i wręcz czasami dla niektórych to jest aż, ja bym powiedział, takie demoniczne w tym sensie, że w taki, te rzeczy w taki demoniczny sposób czasami potrafią zawładnąć człowiekiem, że on po prostu nie jest w stanie się z tego wyrwać, tak? On po prostu tkwi w tym systemie i nie jest w stanie się od tego oderwać i nie wiem, o niczym innym nie potrafi myśleć, tylko o, nie wiem, pieniądzach na przykład, tak? Nic innego, nie ma dla niego innej rzeczywistości. I my dzisiaj, no nie, tak jak mówię, nie powiedzielibyśmy, że on tam, nie wiem, składa ofiarę Merkuremu, bogowi tam handlu, ale de facto robi właśnie to, tak? De facto te pieniądze stają się pewną duchową rzeczywistością, która gdzieś tam nim może zawładnąć. Podobnie jest z seksem, podobnie jest z praktycznie większość dziedzin życia może stać się, tak jak Dorotka mówiła, telewizor głupi może stać się naszym Baalem, tak? My zawsze, pamiętam, jak mieszkaliśmy w akademiku, w seminarium, to mieliśmy Baala, właśnie Baal stał w stołówce, tam gdzie jedliśmy, aż się Baal zepsuł któregoś dnia i się uwielbienie skończyło, bo nikt nie miał motywacji, żeby go naprawić, a tak to non-stop tam grał. Więc to może być telewizor, to mogą być bardzo skomplikowane rzeczy, ale to są rzeczy, które w pewnym momencie zamieniają się z rzeczy w jakąś taką właśnie duchową rzeczywistość, która jakby bierze nas w posiadanie swoje. Więc to, co chcę powiedzieć, to myślę, że i to jakby pozwala zrozumieć ten cały odrywek razem, że Paweł ma na myśli to, że przestrzega przed tym, żeby właśnie wchodzić w takie rzeczy, żeby pozwolić zawładnąć sobą jakiejś innej rzeczywistości. Wtedy dla tych Koryntian te uczty, to podkreślało ich, kim oni są, jacy oni są ważni, jacy oni są istotni w tym mieście, to była pewna duchowa rzeczywistość, w którą oni weszli. I Paweł mówi, nie możecie, jeżeli dajecie tym rzeczom zawładnąć sobą, to tam jest wasza społeczność. Tam jest wasz kielich, tam jest wasz chleb, tam oddajecie to, co najlepsze, tam spędzacie swój czas, tam oddajecie to, co jest dla was najcenniejsze. I jeżeli to robicie tam, to oznacza, że nie możecie mieć tej społeczności z Panem. Nie możecie mieć, nie jesteście częścią Bożego narodu. I tak jak mówię, nie chodzi o to, że my wszyscy musimy zarabiać pieniądze w jakiś sposób, my wszyscy musimy, nie wiem, czy obejrzenie telewizji przez chwilę, żebyście mnie też źle nie zrozumieli. Nie o tym mówię, że nie wolno oglądać telewizji. Ostatnio mieliśmy takie spotkania, taka dygresja, że chłopak mówi, tam są takie kościoły na wschodzie, że jak pastor przychodzi do domu, to telewizor w domu może być, ale jak go dotknie ręką, jest ciepły, to już jest problem. Bo to, że se wisi na ścianie, to pół biedy, ale jak jest ciepły, to oznacza, że coś jest bardzo, bardzo źle. Więc mówisz, zawsze wizyta pastorska zaczyna się od przyłożenia ręki do telewizora w mieszkaniu. Bo oczywiście jak pastor przychodzi, to telewizor jest wyłączony. Nie? Więc miejcie na uwadze, jak będziemy do was przychodzić, że będziemy sprawdzać tą ciepłotę telewizora. Więc jakby nie to mam na myśli, ale właśnie to, co jest dla nas najważniejsze, tak? To, co jest, co rzeczywiście, z czym się utożsamiamy, z czym mamy społeczność, tak? Czy z Kościołem utożsamiamy się tylko w niedzielę na nabożeństwie, a później wychodzimy i nie ma to dla nas żadnego znaczenia? Czy z Kościołem utożsamiamy się codziennie tam, gdzie jesteśmy, w domu, w pracy i tak dalej, na mieście, tak? Bo znowu, nie mam na myśli takiego, wiecie, sekciarskiego, że to teraz trzeba całe życie w kościele spędzać i nie daj Panie Boże, żebyś tam gdzieś indziej więcej czasu spędzał niż w kościele. Też również tego nie mam na myśli. My nie musimy mieć nabożeństw 7 razy w tygodniu, żeby być ludem Bożym, ale gdzie jest nasza tożsamość? Gdzie są te najważniejsze dla nas rzeczy. Jeżeli one są dla nas najważniejsze, to one powinny chodzić z nami i być z nami w tych miejscach, w których jesteśmy na co dzień, a nie tylko tutaj. Dobrze? Nie wiem, czy mi się uda krócej powiedzieć, ale już lecę dalej. Więc Paweł przechodzi teraz i to myślę, że ta druga część udowadnia tą pierwszą, że to właśnie Paweł miał na myśli, dlatego że Paweł przechodzi do tego zagadnienia związanego z jedzeniem mięsa z rynku, tak? I takiego praktycznego podejścia. To mięso, wiecie, w starożytności wszystkie, całe mięso, które było sprzedawane na pogańskim rynku, praktycznie było ofiarowane jakimś bogom. Nie było innej możliwości. Po prostu jeżeli zabijano zwierzęta i potem sprzedawano ich mięso, to było to związane z kultem jakimś miejscowym. Były takie momenty, wiemy, że w Cesarstwie Rzymskim czasami pozwalano Żydom na sprowadzanie i sprzedawanie koszernego mięsa. Tak? Czyli kiedy państwo było dobrze do Żydów nastawione, to są takie inskrypcje, że powierzano tam urzędnikom miejskim obowiązek, że jeżeli jest jakaś społeczność żydowska w mieście, to oni mieli obowiązek sprowadzania mięsa właśnie takiego koszernego, nie ofiarowanego żadnym bożkom, i ono było dawane czy sprzedawane wtedy konkretnie Żydom, i oni cieszyli się takim przywilejem. Tak? Natomiast były takie okresy, kiedy było gorzej w stosunkach między Żydami a państwem rzymskim, i wtedy takie rzeczy im odbierano, tak, żeby ich ukarać, czy żeby im właśnie stworzyć problem, to po prostu wycofywano. I są, mamy takie, też są takie inskrypcje, nie akurat nie z Koryntu, ale z miast sąsiednich, gdzie właśnie jest o tym mowa, że na przykład z powodu tam jakiś no tego, że Żydzi teraz już nie są w łasce, to odebrać im wszystkie przywileje. Tak? I wiemy, że w Koryncie, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, Paweł spotkał Pryscyllę i Akwilę, którzy byli wygnani przez Klaudiusza z Rzymu. Tak? Więc wiemy, że był to okres, kiedy właśnie były te gorsze, to był ten dołek stosunków między państwem a Żydami. Oni, wszystko zaczynało się w Rzymie, a później, wiecie, to było tak, jak to często bywa, wszyscy patrzyli na to, co się dzieje w Rzymie, a potem po kolei wprowadzali to u siebie, no bo Rzym był centrum rzeczywistości, świata, i wszystko, co tam się działo, trzeba było, żeby nie popaść z kolei samemu w jakąś niełaskę, to trzeba było to powtórzyć. Więc kontekst, w którym pisze Paweł o tym, co tu mówi, najprawdopodobniej jest taki, że właśnie w Koryncie nastąpił okres, gdzie nie ma możliwości kupienia koszernego mięsa. Nie ma takiej możliwości, żeby kupić mięso, które, czy jeżeli ktoś cię zaprosi na obiad, tak, żeby to było mięso, które nie było ofiarowane. I chrześcijanie, i Żydzi też, ale Paweł pisze do chrześcijan, stanęli przed takim dylematem. No dobrze, ale to co? No i co my teraz mamy zrobić, tak? Co my teraz mamy zrobić? Czy mamy nie jeść tego mięsa, jak zareagować na tę sytuację? I Paweł, jeszcze może nawiążę do wcześniejszych wersetów, 23-24, Paweł tą całą rozmowę o tym, że ważne jest, w czym uczestniczysz, czy uczestniczysz w tym kulcie demonów, czy w kulcie, czy jesteś częścią Bożego narodu, kończy znowu słowami Koryntian, tak? Wszystko mi wolno, ale dodaję tą drugą część, ale nie wszystko niesie korzyść, wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje, i podaje taką złotą zasadę, niech nikt nie szuka swego, ale tego, co bliźniego, tak? Więc wszystko ma być w relacjach w kościele, czy chrześcijan do siebie nawzajem, czy do innych, jest szukaj tego, nie tego, co twoje, ale szukaj tego, co tego człowieka obok ciebie. I cały czas Paweł w tym liście do Koryntian dużo jest właśnie takiego, co to znaczy być chrześcijaninem, tak? I Paweł cały czas im to wałkuje, że wy szukacie swego. Oni mieli problem w Koryncie, oni robili to, na co mieli ochotę, i do tego dokładali takie właśnie maksymy, wszystko mi wolno, jest tylko jeden Bóg, tak? Robili całą teologię, dorabiali do tego, że w zasadzie to oni mogą robić wszystko dla siebie. Tak? I Paweł to, co im tu wprowadza, on nie wprowadza im prawa w takim sensie, wiecie, ale przykazania są przecież zakon, który mówi, że tego nie wolno, czy tego nie wolno, czy tamtego nie wolno. Tak? Paweł tego nie mówi. Paweł mówi o takim zakonie Chrystusowym. Zakon Chrystusowy dla Pawła to jest szukaj tego, co jest dobre dla bliźniego. Tak, tak jak Chrystus przyszedł dla nas, Chrystus przyszedł i szukał nas, tak samo to ma być głównym prawem, i do tego się sprowadza prawo, tak? Wiemy, że do czego się sprowadza prawo: kochaj Boga z całego serca, a bliźniego swego jak siebie samego, czyli parafrazą tego można by powiedzieć: szukaj nie tego, co dla ciebie jest dobre i co tobie służy, ale szukaj tego, co służy bliźniemu. I dlatego Paweł potępia, mówi: jak wy możecie się sądzić? Lepiej powinniście szkodę ponieść, tak, niż się sądzić. Jak możecie uczestniczyć w ucztach? Jak możecie chodzić do prostytutek? Jak możecie te różne rzeczy robić, które tam robicie? Bo oni robili to dla siebie. I Paweł im wałkuje tą etykę Bożego Królestwa. Szukaj tego, co należy do bliźniego. Więc Paweł mówi, bardzo praktycznie podchodzi do tematu i właśnie w tej sytuacji, która tam była, gdzie nie było dostępu do innego mięsa niż to ofiarowane bałwanom czy bożkom, i mówi praktycznie, jedzcie o nic z powodu sumienia nie pytając. Jak wam stawiają, to nie wnikajcie i nie wnikajcie w to, co robicie. I znowu zrozummy różnicę kontekstu. Te uczty bałwochwalcze, o których Paweł tylko co mówił, to są uczty, które są wyrazem statusu, które są wyrazem bycia kimś, które pozwalają na to, że ludzie cię akceptują, jesteś kimś ważnym i tak dalej, i tak dalej. I Paweł mówi, jak to jest twoja tożsamość, to nie masz nic wspólnego z Chrystusem. To nic nie masz wspólnego z Chrystusem. Natomiast mówi, ale w rzeczywistości, w której innego mięsa nie kupisz, albo jak pójdziesz do ludzi, żeby z nimi zjeść, to masz świadomość tego, że oni ci też stawiają mięso ofiarowane bałwanom. Jedz i o nic nie pytaj. O nic nie pytaj. I używa, i mówi to, gdyż pańska jest ziemia oraz to, co ją napełnia. I to jest cytat z kolei z Psalmu 24, pierwszy werset, który służył jako modlitwa błogosławieństwa jedzenia dla Żydów. Tak? Czyli Żydzi, kiedy zasiadali do jedzenia, często używali tego wersetu jako modlitwy. Takie jak my się modlimy przed jedzeniem, błogosławimy jedzenie, tak samo oni tego używali. Więc Paweł mówi, jedz, nie ma problemu. Bo wraca jakby do tej myśli w pewnym sensie podobnej do tego, co mówili Koryntianie. Nie ma innego Boga jak tylko Bóg. On wszystko stworzył, więc po co się przejmować, tak? Tylko oni robili to, żeby uzasadnić swoje niewłaściwe postępowanie. Natomiast Paweł mówi, to jest jakby dobre zrozumienie pewnych rzeczy, ale ono nie służy właśnie wywyższeniu się, tylko po prostu zwykłemu życiu i funkcjonowaniu w normalny sposób. Tak? Więc mówi, jedzcie wszystko, co przed wami postawią, nie pytając ze względu na sumienie, ale jeśli ktoś wam zwróci uwagę na to i powie, to co ci właśnie daje do jedzenia teraz, to jest ofiarowane bałwanom, wtedy powiedzcie to, dziękujemy, nie będę jadł tego, bo to jest coś takiego, tak? I to jest jakby, są takie dwie główne myśli. I Paweł znowu podsumowuje ten swój wywód takim podsumowaniem tego, co jest znowu taką właśnie esencją Bożego Królestwa w naszym życiu. Bądźcie ludźmi, którzy nie dają powodu do potknięć. Ani Żydom, ani Grekom, ani zgromadzeniu Boga. Tak? To jest trochę podobne do tego, co mówił wcześniej, że on chce być wszystkim dla wszystkich. Dla Greka chce być Grekiem, dla Żyda Żydem, bo chce ich pozyskać dla Chrystusa. Chce im głosić Ewangelię. Więc nie czyńcie, czy nie róbcie, nie bądźcie powodem do potknięć. Czyńcie, ale to, co czynicie, i Paweł mówi w 31, czy jecie, czy pijecie, cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Boga. I znowu, w tym pierwszym przypadku Koryntianie to, co robili, robili na swoją chwałę. Tak? To była ich chwała uzasadniona dorobioną teologią. Natomiast Paweł, i to Paweł piętnuje, mówi tak, to jest niewłaściwe. Robicie to dla swojej chwały, ale dorabiacie do tego fajną chrześcijańską ideologię. Tak? Ale mówi, a powinno być inaczej. Róbcie wszystko na chwałę Boga i jeżeli robicie coś na chwałę Boga, to wtedy nieistotne są te inne rzeczy. Czy to mięso było ofiarowane, czy nie było ofiarowane. Także całość w jakimś sensie sprowadza się do postawy serca człowieka. Po co to robię? Tak? Czy robię to, żeby siebie wywyższyć, żeby sobie zebrać chwałę, czy robię pewne rzeczy, żeby Bóg był uwielbiony. Dlatego też, na przykład, jeżeli mówimy, wracając do tego przykładu z pieniędzmi, nie ma problemu z chrześcijanami, którzy zarabiają ogromne pieniądze, wszyscy byśmy chcieli, tak, i są biznesmenami, miliarderami i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli człowiek robi to na chwałę Boga, i są tacy ludzie, którzy potrafią, są na tyle wolni, że potrafią zarabiać olbrzymie pieniądze, potrafią się w tym świecie obracać i jednocześnie robić to na Bożą chwałę. Tak? Nie dla siebie, nie dla swojej chwały, po prostu dla chwały Pana Boga. I taki dostali dar, takich Bóg umieścił I są potrzebni, tak? Wszyscy wiemy, że są potrzebni tacy ludzie generalnie. Natomiast obok nich są ludzie, którzy są temu poddani, więc kwestia jest jakby związana w pewnym sensie z naszym sercem, z naszym, dlaczego robimy to, co robimy. Czy robimy to na chwałę Boga, czy robimy to na swoją własną chwałę. I Paweł mówi dalej tak, jak i ja wszystkich we wszystkim zadowalam, nie szukając własnej korzyści, lecz wielu, by byli zbawieni. Znowu, to już brzmi tak na pograniczu jakiegoś takiego właśnie złego tonu powiedzieć, jak wszystkich we wszystkim zadowalam, tak? To jakbyśmy mieli być takimi, nie wiem, hipokrytami, którzy wszystko robią, byle wszyscy byli zadowoleni, ale wiemy, że Paweł ma na myśli nie do końca to, ale jednocześnie mówi do tej granicy, czy po to, żeby byli zbawieni, żeby im dać Ewangelię. I mówi, bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja Chrystusa. Tak, bo i Chrystus dał przykład tego, co przede wszystkim Chrystus był przykładem tego, że uniżył się, jak mówi Paweł w Filipianach, do śmierci tej najgorszej, po czym został wywyższony. Tak? Więc szukając chwały Boga, również możemy odnaleźć chwałę, czy Bóg nas wywyższy. Tak? To jest jakby taka zasada znowu Ewangelii. Jeżeli ty próbujesz wywyższyć siebie, to najczęściej kończy się to poniżeniem. Natomiast jeżeli my dla Boga wywyższamy Boga, a stawiamy siebie, czy poniżamy siebie w jakimś tam sensie, to Bóg jest w stanie nas wywyższyć i pokazał to w Chrystusie. Więc jest to ten ostatni werset, który w zasadzie w naszych Bibliach jest pierwszym wersetem kolejnego rozdziału, choć lepiej pasuje w kontekście do poprzedniego. Oznacza to, że to taki był przykład Chrystusa, o tym mówił